Chciałbym podzielić się Słowem Bożym na temat zgardzenia Jezusa w Nazarecie. Może tak nie będę już mówił, czemu tym też i Nazaret, bo to nie tylko, że w Nazarecie był zgardzony, ale w ogóle zgardzony był Jezus przez całe swoje życie publiczne, 3 lata, w całym Izraelu, bo Nazaret nie należał do miejsc jakichś typowo wyróżnionych w Biblii. To raczej spodziewano się Mesjasza i Króla, Syna Bożego właśnie w Betlejem, w Judei, a nie w Galilei. I nawet Natanael, tak wspomniany w ubiegłym tygodniu, gdy dowiedział się od Filipa, że Jezus jest ten, którego wyróżnił Jan Chrzciciel, Mesjasz, chodź zobacz, to mówi na ten, czy coś z Galilei może być dobrego w ogóle? Z Nazaretu. Dlatego mnie tak zastanowiło, jak Piłat, tak uprzedzony przez sen swojej żony, żeby się nie wdawał z tym sprawiedliwym, bo dużo przez niego w nocy ucierpiałam, że on, chociaż nie miał jakichś takich nauk z zewnątrz, w 3 językach dał napis Jezus Nazareński, Król Żydowski. To już protestujący kapłani nawet nie dotykali Jezus Nazareński, bo to było dla nich nawet fajne. Tylko, że on powiedział, że jest królem izraelskim. Tu ich bolało. Także ten Nazaret nie był w porządku. A poza tym to też i było to rodzinne miejsce Jezusa, gdzie spędził 30 lat, gdzie pracował w zakładzie stolarskim tam z ojcem, uczył się takiego fachu. I właśnie Jezus powiedział, że żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. Jezus był w Nazarecie, więc tym bardziej, gdy tak po raz na samym początku swojej służby zaczął od Nazaretu, jeżeli chodzi o słowo, że został wskazany. Jezus wiedział, że każdy prorok, jest napisane, żaden prorok nie był uznawany w ojczyźnie swojej. Więc Jezus też wiedział, że może przynieść zgadę. Chociaż takie wspaniałe słowo przeczytał, otworzył księgę proroka Izajasza, ja to czytam z Łukasza. 4 rozdział, od 16 wierszu. I przyszedł do Nazaretu, gdzie się wychował i wszedł według zwyczaju swego dzień sabatu do synagogi i powstał, aby czytać. I podano mu księgę proroka Izajasza i otworzywszy księgę, natrafił na miejsce, gdzie było napisane. Podano mu księgę proroka Izajasza. Zwoje były, akurat nie dali mu tą księgę. Także to też było też i w mocy Ducha Świętego. I tutaj właśnie przeczytał to słowo, które miał czytać z Izajasza 61 rozdział, bo to jest o Jezusie Chrystusie. Duch Pański nade mną, czy to namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie, abym uciśnionych wypuścił na wolność, abym zwiastował właściwy rok Pana. I zamknął księgę, oddał ją słudze i usiadł. A oczy wszystkich w synagodze były w niego wpatrzone. I zaczął wtedy mówić do nich. Dziś wypełniło się to pismo w uszach waszych. No i przeświadczali go tam wszyscy, jak czytamy w 22 wierszu, i dziwili się słowom łaski, które wychodziły z jego ust. Ale to wszystko miało taką odrobinę wzgardy w sobie, ponieważ czy to nie jest syn Józefa? Więc ma takie słowa, tak mówi, przyjęli, że to były słowa łaski. jaką mądrość miał, i zachowanie, i podstawy, i postawy, i odczuwali coś duchowo niż autorytet. Ale zaraz myśli ludzkie, a to przecież my go znamy, on mieszka na tej ulicy, tam i tam, syn Józefa, a Józef kim tutaj jest? To Józef tutaj jest zwykłym człowiekiem i mieszczuchem. No i tutaj Jezus wtedy o tym świadectwie powiedział do nich takie pouczenie. Zapewne powiecie mi owo przysłowie lekarzu, ulecz samego siebie. Dokonaj także tutaj, w ojczyźnie swojej, takich wielkich rzeczy, które, jak słyszeliśmy, wydarzyły się w Kafarnaum. Jezus nie mógł tutaj wiele cudów uczynić. To tutaj pisze. Tutaj nie mógł, dlatego że była ta wzgarda. Jezus został wzgardzony. To nie było brutalne, ale po prostu było przyprawione wzgardą. Ten cały Boży chleb już nie smakował normalnie i nie był strawiony w normalny sposób. On był przyprawiony wzgardą. I tutaj Jezus dał taki przykład. Właśnie po tym, co powiedział, że zaprawdę powiadam wam, i żaden prorok nie jest uznawany w ojczyźnie swojej. I powiedział Jezus, prawdziwie zaś mówię wam, wiele było wdów w Izraelu w czasach Eliasza. Tak zastanowiłem się, bo tak dużo było wdów potrzebujących. 3,5 roku nie było deszczu. Nie było plonów. Najbogatsi mogli jakoś uratować się, żeby żyć, nakarmić swoje dzieci. Niebo było zamknięte przez 3 lata i 6 miesięcy, tak iż był wielki głód na całej ziemi. A do żadnej z nich nie został posłany Eliasz, tylko do wdowy w Sarepcie Sydońskiej. Sarepta Sydońska jest tak wysoko, tam gdzie Syria. Daleko już, jak są mapy izraelskie, to tam jest ona już, prawie się mieści w ostatniej cząstce tej mapy. Do takiej poganki został posłany Eliasz. Miała inne serce. Zobaczmy, ile wzgarda izraelska powoduje. Ta wzgarda izraelska bardziej się potęgowała przez to, że król, szczególnie Ahab, jego żona, mieli dużą wzgardę. No niby król chciał z nim rozmawiać, niby, ale nie dopuszczał go do autorytetu. I ta wzgarda się udziela. W ogóle rządzący udzielają swoje zachowanie, postawę nad tymi, którzy panują. Ale to jest przyjmowane. Zresztą znamy to też w sam Polski. Dlatego my powinniśmy mieć swojego Pana i Króla Jezusa Chrystusa, byśmy przyjmowali Jego charakter i nastawienie, usposobienie. Gdy będziemy obywatelami Polski, a nie jak Jezus powiedział, że moje królestwo nie jest z tej ziemi i nasze też już nie jest, po chrzcie wodnym, po nawróceniu już nie jest nasze królestwo. Jesteśmy obywatelami nieba i mieszkania tam są przygotowywane. Może już są wszystkie przygotowane, jak Jezus powiedział, że idę, aby przygotować. Jesteśmy obywatelami nowego Izraela, nowym stworzeniem, nowym człowiekiem. Myślące zupełnie inaczej. Więc bierzemy wzór Jezusa, a nie z cesarza tej ziemi. Zobaczmy, że skorzystała ta jedna wdowa. Ale to nie tylko to. Jezus powiedział o Eliaszu. Ale również powiedział o Elizeuszu, o następcy Eliasza. Że wielu było trędowatych. 27 wiersz w Izraelu za Elizeusza proroka, a żaden z nich nie został oczyszczony, tylko Naaman Syryjczyk. Typowy poganin, mieszkający jeszcze w obcym miejscu niż Izrael. W kraju przyległym do Izraela. Zobaczmy, ile było trędowatych. Jak wzgarda zamyka możliwość uczestniczenia w Bożym błogosławieństwie. I wszyscy w synagodze, słysząc to, zaczęli gniewać. Ci, którzy wcześniej tylko troszeczkę mieli zgardy do Jezusa Chrystusa, to syn cieśli. To jednak tak nie trzeba tak dokładnie Jego słuchać, bo to on nie ma takiego znaczenia wśród nas. To ta wzgarda potem wzrosła jeszcze bardziej, gdy usłyszeli pouczenia Jezusa, który miał autorytet Boży. W mądrości swojej pouczał i tak samo to pouczenie jest dla nas dzisiaj, abyśmy też z tego mieli naukę. Oni wypchnęli go poza miasto. Zobaczmy, swojego człowieka, mieszkańca tej ziemi, którego rodziny znali, nawet po imieniu, tak jego ojca Józefa, wypychają go za miasto, żeby go strącić z góry i zabić. Co czyni odrobina, może była to duża wzgarda, tylko mniej pokazana publicznie, tylko tam ma to syn cieśli. Ale co potrafimy uczynić, gdy dotknęło ich słowo, które oskarżało? Które ale mogło ich uleczyć, zbawić, nawrócić, upamiętać. Wypchnęli Jezusa, aby go ze szczytu góry strącić i zabić. Lecz on przeszedł przez środek ich i oddalił się. Tak zobaczyłem, że wzgarda nie ma miłości. Jeżeli jest miłość, to nie ma wzgardy. To po prostu razem ze sobą nie może istnieć. Bo jeżeli ktoś mówi, że ma miłość, a ma wzgardę, to ma fałszywą miłość i fałszywe pojęcie o miłości. To nie jest miłość, która może wybaczać, przykrywać wiele grzechów. Bo wszystkich nie może przykryć. Bo są grzechy też i śmiertelne. Ale mnóstwo grzechów, pisze Piotr, może przykryć. Więc wzgarda nie ma miłości. Tutaj jak mi się podobało, jak Jezus przyszedł, bo nie miał Jezus wzgardy do ludzi. Bóg umiłował tak świat, że nie miał żadnej wzgardy do ludzi. Wszystkich miłował. Przyszedł Jezus do domu Szymona i tam ludzie nie mieli wzgardy. Tutaj jest powiedziane, że gdy wyszedł z synagogi, wstąpił do domu Szymona, a tam była teściowa Szymona, która miała wielką gorączkę. To już 42 i wyżej, że już jest wielka. To też może być i śmiertelna. Wielką gorączkę. I zobaczmy, wstawiali się u niego za nią. Nie było wzgardy. Może nie mieli miłości wykształtowanej, ale nie mieli wzgardy. Więc nie mieli czegoś, co wyklucza miłość. Może dopiero się uczyli tej miłości, ale nie mieli wzgardy. I wtedy Jezus stanął nad nią. Tu pisze, że stanąwszy nad nią, zgromił gorączkę i ta ją opuściła. Ona stała i zaczęła im posługiwać jak gospodyni w domu swoim. Tutaj jeszcze dam przykład uczniów. To jest 5 rozdział dalej, bo to czytam z tej samej Ewangelii. Teraz w 5 rozdziale są rybacy. To było nad jeziorem Genezaret. Tłum tłoczył się dookoła, aby słuchać słowa Bożego. Nie mieli tak wzgardy, bo przecież tam wszyscy byli uzdrawiani. Tam po prostu były tłumy uzdrowionych ludzi. Nie było takich przeszkód jak w Nazarecie. Ale Jezus ujrzał dwie łodzie stojące u brzegu jeziora, a rybacy już byli po pracy i wyszli na ląd i pukali sieci. I ci rybacy, Gdy zobaczyli, że Jezus wszedł do jednej z tych łodzi, a ta łódź należała do Szymona, do tego, którego uzdrowił Jezus teściowo. Zobaczmy, że nie było wzgardu tego uczynienia, szczególnie u Szymona. Jego łódź, zajęty pracą, zmęczony po całej tej nocy pracy, a Jezus mówi do niego: wypłyj trochę dalej, bo chcę przemawiać. I nauczał rzesze w łodzi. Szymon odpłynął, odjechał od brzegu, trzeci wiersz, i usiadłszy tam w łodzi, nauczał rzesze z łodzi. Gdy Jezus przestał mówić, powiedział do tego człowieka, który miał miłość do Jezusa: wiesz co, wypłyń trochę dalej i zarzuć na głębie i zarzuć sieci. No nie, no, po takim czasie, jak jeszcze Jezus mówił, to już dzień było w południe, ryby nie będą brały. Nie będą skupiały się w ławice, więc one tam się nie będą znajdować. Ale wyjedź na głębie, zarzuć sieci swoje na połów. Mistrzu, całą noc ciężko pracując, nic nie złowiliśmy. Nawet w nocy. Ja jestem fachowiec, to jak o tej porze, to nic, to ty bardziej nic nie złowi. Ale tutaj powiedział Szymon na końcu: dla mnie nie jesteś synem, tylko synem cieśni. Powiem znacznie więcej, bo w moim sercu jest inne słowo. Jakie było słowo? Ale na słowo Twoje zarzucę sieci. Nie było odrobiny zgardy, lekceważenia za Chrystusem. I gdy to uczynili, zagarnęli wielkie mnóstwo ryb, tak iż się sieci rwały. Inni musieli podpłynąć i pomóc. Tutaj chciałem pokazać, jak dużo może usilna modlitwa sprawiedliwego. Czyli serce pozbyte wzgardy, pychy, zarozumiałości, lekceważenia. I teraz chciałbym powiedzieć, jakimi głowami jesteśmy. Przepraszam kobiety, że nie będą słyszeli o sobie, że są głowami czy okolwiek. Tego nie ma, ale mają tutaj bardzo ważne zadanie. A raczej ci, co są głowami, to mają wielką odpowiedzialność przed Bogiem. Jest 1 Koryntian, tak często lubiane być czytane to słowo, gdy ludzie chcą tak na kobietach się trochę wyżyć. Ja tak widzę aż wzgardę wtedy do kobiet. Gdy się widzi kobiety w spodniach czy bez chustek, żeby zwyczaje izraelskie, zborów, to były tylko zwyczaje ludzkie, to nie było przekazanie od Boga, tylko dla naszego rozmysłu. Gdy się tak wykorzystuje to słowo i tak się mówi, wtedy widzę wzgardę. Brak miłości. Bo nie ubranie na zmagania. Wystarczyłoby wyjechać do Afryki, aby zobaczyć ludzi zbawionych bez ubrania. W ogóle bez ubrania. W ogóle nawet nie ma szans, żeby tam chodzili w chustkach. Więc nie można czynić sobie wzgardy z kobiet, skoro innym kobietom wolno, a są zbawione, ale że inne żyją w innym kraju, to nie będą zbawione, bo tak uważają. Tutaj jest powiedziane, dziesiąty, jedenasty wiersz. Dlatego kobieta powinna mieć na głowie oznakę uległości ze względu na aniołów. Zresztą w Panu Kobieta jest równie ważna jak dla mężczyzny, jak mężczyzna dla kobiety. Ale powiem, jak kobieta jest mężczyzny, tak też mężczyzna przez kobietę, a wszystko jest z Boga. Wszyscy są ważni i równi. Tak dla mężczyzn to powiem, że my tam będziemy oblubienicą, a nie oblubieńcem. Więc będziemy musieli się stać w uległości jak kobiety. No i tutaj chciałem przeczytać słowo, które jest pisane o głowach. Kto jest głową? Trzeci wiersz, 11 rozdziału pierwszego listu Pawła do Koryntian. A chcę, abyście wiedzieli, że głową każdego męża jest Chrystus. A głową żony jest mąż. A głową Chrystusa jest Bóg. Zobaczmy, jak Jezus Chrystus pokazał przez swoje życie, jak szanował głowę, która była nad nim. Powiedział, że ja nic innego nie mówię, nic innego nie czynię, jak tego nie widzę u Ojca. To, co widzę u Ojca, to czynię i mówię. Teraz nagle jest człowiek, mężczyzna, jest głową taka kobiety. Boże Słowo nas uczy w kilku miejscach, że wtedy kobieta wykazuje uległość, tak jak Jezus ukazywał uległość do Boga, a mężczyzna powinien tak miłować żonę, jak Jezus umiłował swoją oblubienicę. I dla niej przyszedł, aby ją zbawić. I powiedział, że to odnoszę właśnie do Kościoła, apostoł Paweł, gdy daje ten przykład. Tak zobaczyłem swoje życie, ale też życie innych mężów, którzy są głowami swoich żon. Mamy dużo powodów, żeby się modlić o Boże błogosławieństwo, o Boże wsparcie. Jezus, gdyby był tak do końca sprawiedliwy, to by nie wysłuchał modlitw naszych mężów. Chodzi o modlitwy mężów. Bo Jezus patrzy na nas, jaką głową jesteśmy dla swoich żon. Czy tak jak Jezus wydamy wszystko, aby uratować, aby zawsze uratować. Bo jeżeli Jezusa prosi ten mąż, Boże, ratuj to, pomóż mi w tym, potrzebuję pracy, potrzebuję pieniądze, potrzebuję to, potrzebuję tamto, to Jezus może powiedzieć tak nam bardzo wyraźnie: ja jestem twoją głową, ale co siejesz, to będziesz zbierał. Bo nie żona jest twoją głową, tylko ty jesteś głową żony. Jak ty się zachowujesz? Jaką ty masz odpowiedzialność? Jaki ty jesteś dla żony, taki będę dla ciebie. Tak może Jezus powiedzieć. Ale Jezus dalej miłuje, przebacza. Chce nas w różny sposób pouczyć. Przez Biblię, przez słowo, kazanie i świadectwa, przez sen. W różny sposób przychodzi i nas poucza. I pewnego dnia to pouczenie nie odniesie skutku. I co ma powiedzieć Jezus na koniec, gdy ten człowiek brnie ciągle w ambicjach zarozumiałości, w panowaniu nad tą żoną, jako cesarz, jako pan i król. A przecież Bóg nie ma nad sobą głowy. Jezus Chrystus ma głowę jako Boga. Jest w posłuszeństwie. Więc mężczyzna nie ma przyzwolenia, aby być jak Bóg. Że nie ma nad sobą władzy. To, co uważa, to zrobi, postąpi. Kajać się nie musi, przepraszać nie musi. Tylko jeszcze dyrygować, czy ma chodzić w spodniach, czy ma w sukience, czy ma włosy ściąć, czy nie ściąć. Bo inaczej będzie źle. Jeżeli taka nasza postawa jest do żon, to poprośmy o taką samą postawę Jezusa Chrystusa do nas. Bo my nie jesteśmy Bogiem, że Bóg może wszystko. Bóg nas u głowy nie ma. Więc wtedy rodzi się zgarba w człowieku. I nie wie, że tą swoją miłość zaczadza w zgardę. Bóg mówi, wróć do pierwszej miłości. Do starych ścieżek. Czyli do tych pierwszych ścieżek. Wróć. I ciągle zapominam. Wróć. I my musimy wracać. Bo Bóg jest wierny swojemu przymierzu i ślubowaniu, które się dało Bogu. Przed Bogiem. I musimy to zachować do końca, bo Bóg z tego nas rozliczy. I taki będziemy mieli dział. Swój, tyle talentów, ile przyniesiemy. Bo byśmy nadzy przed Nim nie stanęli. To jest takie słowo upomnienia do mężczyzn, którzy wynoszą się, że są głową dla swojej żony. Ta głowa, tak Jezus Chrystus daje wszystko. Wybacza, pomaga, troszczy się, miłuje bezwzględnie. Zobaczmy, co robi zgarbę na tym świecie. Powoduje, że rozbijają się małżeństwa, bo nie ma miłości, bo już nie jest tak jak na początku. Czym to jest powód? Przecież żona nie jest głową męża. Wzgarda niszczy, psuje i zabija. I nie pozwala uczestniczyć w Bożym błogosławieństwie. Możemy się tak zastanowić w sobie. Czy my się czasami nie gniewamy na Jezusa Chrystusa, czy na Boga? Tyle się modlę, nie ma efektu. Ograniczę wtedy swoje działanie dla Boga, dla Jezusa, swoje mniej serca, mniej czynności, mniej. Tyle się ograniczę. Czy Jezus jest winny? Czy nam wszystko wychodzi z żonami, co byśmy chcieli? Gdy mamy postawę Jezusa dla swoich żon, to nie jest ta nasza wina, że się nie układa w tym czy w tamtym. Nieraz to jest też i doświadczenie, i trudności. Jeden, drugi się musi uczyć. I żona nauczyć się, i dorosnąć, i dojrzeć, i zauważyć. I mąż. Nie jest to tak, że to się wszystko układa. Ale gdy mąż dopuści odrobinę wzgardy, co się stanie z nim, z jego małżeństwem, z jego miłością? Jezus tego nie dopuszcza. Więc jeżeli my pozwolimy sobie trochę się buntować na Boga czy na Jezusa, co dopuszczamy? Że staniemy na marginesie Bożej sprawiedliwości. A diabeł będzie czekał, żeby nas z tego wypchnąć. Aby zakończyło się to tragedią. Na wczorajszej karteczce, ja sobie tą karteczkę wczoraj tak czytałem, bo w ogóle jestem na karteczce na słowie innym, które słyszałem w kazaniu. Żyję nim do dzisiaj ciągle i chciałbym tak jeszcze raz to przesłuchać, to kazanie ze zboru Betel z Bydgoszczy 31 grudnia, ostatnia niedziela, Sylwester. To były świadectwa ładne, pewnie z tego, ale jeżeli się wchodzi w archiwum, to już jest tylko słowo, pokazanie, to właśnie jest Tesalonicza. Pierwszy rozdział, są wzorem. W dla innych zborów. A Kolosan wczorajszy, on nie był takim wzorem, bo on się musiał wiele nauczyć. Jak przeczytamy Kolosan, to tam pisze, jak apostoł Paweł mówi, co musicie odrzucić, zapalczywość, gniew, to właśnie Kolosan. Ale na samym początku właśnie to słowo to dotyczy się tego, że usłyszeliśmy o wierze waszej w Chrystusie Jezusie i o miłości, jaką żywicie dla wszystkich świętych, dla nadziei, która jest przygotowana dla was w niebie. I tu jest rozwinięcie tego tematu na karterstwo wczorajszego dnia. O tej miłości. W tym zborze nie było wzgardy. Można było powiedzieć o różnych rzeczach. O różnych grzechach, o cudzołóstwach, o wszystkim rabunkach, o kradzieży, o przeinaczeniach, o wszystkim. Bo nie mieli podstawy przyjęcia tego, bo mieli wiarę i miłość. A w innych rzeczach byli niedouczeni i nie poznali, i nie zrozumieli, i nie widzieli, i nie doświadczyli. Właśnie ta wiara i miłość powodowała, że ten zbór istniał i musi nauczyć i dojrzeć i odrzucić wszystko to, co się Bogu nie podoba w nich, aby na tej wierze i miłości już budować się wzór dla innych. No i właśnie zakończę tylko takim słowem. Jestem wzruszony tym tematem, ponieważ to jest temat życia. To jest odpowiedzialność dla człowieka na dziesiątki lat. Być Bogu żonem. Ojej, o ile ja bym powiedział, o ile bym wykluczył dni, kiedy nie zasługiwałem na to, żeby być głową, jak Jezus Chrystus dla mnie. Łatwiej byłoby mi znaleźć dni i podać ich liczbę, gdy mogłem powiedzieć, że byłem podobny do Jezusa Chrystusa, jak był głową dla mnie. Tak, jak byłem głową dla żony. Ale nie początek zbawia, tylko koniec. To całe szczęście, że Bóg ma łaskę, jak dla zboru w Kolosach, tak samo i dla nas, że możemy tego bardzo pilnować. A jak my będziemy pilnować, to i nasze dzieci będą tego pilnować, będą w tym rosły, będzie im łatwiej, po prostu to dla nich będzie normalne. To będzie rzeczywistość ich. A wnuki, no to już będą miały w pokoleniu. To błogosławieństwo. Dlatego tak to jest dla mnie temat życia dla nas. Ponieważ ja jako pastor zdam relację z prowadzenia zborów, w których byłem, placówek, świadectw, kazań, z każdego serca człowieka. Ale każdy mąż będzie musiał stanąć z odpowiedzialnością. Nawrócił się, tak, ja miałem taki dzień na nawrócenia i czy ten mój, od tego dnia, gdy nawróciłem się, kiedy Jezus stał się dla mnie faktyczną głową i zgodziłem się na to, będę musiał zdać sprawę, jak ja się zachowywałem z wszystkiego, z każdego uczynku. Tak samo jako pastor, z powołania, z namaszczenia, przez złożenie rąk, prześlubowanie przed Bogiem za każdą duszę każdego człowieka. Tak samo i mąż, który tylko jest głową żony, ale musi zdać odpowiedzialność za jaką był głową dla swojej żony, jak wychował swoje dzieci. Dlatego to jest temat życia. Najważniejsze jest zbawienie, a potem wytrwać w tym zbawieniu. W należyty, godny sposób. Każdy w swojej odpowiedzialności. Diabeł nas kusi. wzgardę, lekceważenie, atakiem na owoc Ducha Świętego. Aby nie być dobrodusznym, szczerym, miłym, miłował, przebaczał, atakuje nas wzgardę. Jak tych ludzi z Nazaretu, co słuchali takie wspaniałe słowo Jezusa i słyszeli, że dzisiaj wypełniło się to w waszych duszach. Atakuje nas wzgardę, lekceważenie, boczeniem się, gniewaniem, bo wie, co może osiągnąć. On to osiągnął z Ewą w raju. Tak. Bardzo leciutko wskarcił Bogiem. Poddał pod wątpliwość, czy Bóg tego naprawdę chciał, czy to chce, czy to powiedział. Diabeł nas kusi wzgardą, wykorzystuje tę wzgardę. Zobaczmy, jakie wzgarda miała efekty w Biblii. Z Jezusem, który był doskonały. Teraz tak na zakończenie takie myśli, które sobie napisałem raniutko. Bóg nas rozliczy z pierwszej miłości. Wszystkich. Bo żony też. Mają odpowiedzialność, aby być w tej uległości. Błogosławionej uległości, mądrej uległości, uczącej uległości, ale trwanie, aby życie męża wróciło do normy, gdyby było poza normą. Ona też ślubowała przed Bogiem. Więc nas oczy z pierwszej miłości. Jeżeli coś się nie układa, wróci do pierwszej miłości. A wtedy tymi oczami tak samo wybaczymy, jak na początku. Bo w pierwszej miłości jeszcze wtedy nie było w nas wzgardy. W zakochaniu i w miłości nie ma wzgardy. Natomiast ktoś może przyjść z boku jak Judasz i zaszczepić w nas jakąś obrzydliwość. I wtedy miłość pryska. Ale w miłości nie ma wzgardy. Dlatego wracajmy do pierwszej miłości. Bóg również zbada powody wzgardy. Bóg zbada te powody wzgardy. Ale wtedy sprawdzi, czy nasza miłość przykryła te powody wzgardy. Bo jeżeli miłość może przykrywać mnóstwo grzechów, dlaczego nie skorzystaliśmy z możliwości, aby przykryć tą wzgardę, która zwyciężyła. Miłość zwyciężyła wzgardę. Więc sprawdzi, czy nasza miłość przykryła powody wzgardy. Bo ślubowanie przed Bogiem, przymierze przed Bogiem musi być nierozerwane. To jest duża odpowiedzialność. Tak chciałem się podzielić tym słowem. Poczytałem o wzgardzie Jezusa Chrystusa, jak wzgardzili Go. Nim wzgardzili, o wzgardzie, jakie miał Jezus Chrystus w Nazarecie i przez całe swoje życie. Jak to bardzo potrzebne jest dla naszej odpowiedzialności przed Bogiem. Aby nasze modlitwy osiągnęły skutek. Abyśmy stali przed Bogiem, jak to czytamy w Biblii, podnosili tam mężczyźni, pisze, że podnoście ręce bez skazy i czyste ręce bez skazy. Abyśmy pamiętali o tym, bracia i siostry, że nie powołał nas Bóg do powołania, do panowania, ale powołał powołał nas Bóg, abyśmy nieśli słowo pokoju, miłości i pojednania. Tam pisze, że powołani do pojednania, jak Jezus Chrystus. Szukać to, co łączy, nie co dzieli. Bo to, co łączy, to jest z Boga, a co dzieli, jest od diabła. Szukać pokoju, a nie wzgardy i nienawiści. Bo pokój to jest od Boga, a wzgarda i nienawiść jest od diabła. Stójmy w pierwszej miłości. Oddajmy swoje życie Jezusowi Chrystusowi i módlmy się przede wszystkim o to, aby Bóg objawiał nam, w czym zawodzimy, w czym się nie podobamy, w czym nie zasługujemy, aby nazywać się Jego dzieckiem. A wtedy przynośmy do Niego wszystkie ciężary swoje i potrzeby. Jezus Bóg powiedział, doświadczcie mi wtedy, co siostra miała ten werset z Malachiasza. Przynieście dziesięcinę do spichlerza mego, a doświadczcie mnie wtedy, czy nie otworzę wam okien niebieskich. Tak było? O, już się do Malachiasza, trzeci rozdział.
3:10.
A kto nie miał ostatnio z pudełka miednic? Przyniesie całą dziesięcinę do spichlerza, aby był zapas w moim domu, a w ten sposób wystawcie mi na próbę. Wykrzyknik. Mówi Pan zastępów. Czy wam nie otworzę okien niebieskich i nie wyleję na was błogosławieństwa ponad miarę? To świadczcie. Doświadczajmy Pana Jezusa i Boga. Jego miłość, Jego wierność, Jego sprawiedliwość. Jego miłość na wszystko zmienia. Amen.